Nasze dzisiejsze spotkanie odbywa się w temacie kondycja cywilizacji prawdy i ducha. A naszymi gośćmi są pan profesor Henryk Kiereś, wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, przez wiele lat związany z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II. Szczęść Boże, witam serdecznie panie profesorze.
Witam ojca.
Serdecznie pozdrawiam. Jest wraz z nami również pan profesor Piotr Jaruszyński, kierownik Katedry Filozofii Kultury i Podstaw Retoryki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, także wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Szczęść Boże, witamy panie profesorze.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Temat: kondycja cywilizacji prawdy i ducha. Już w tym miejscu zapraszam także radiosłuchaczy do współtworzenia, do telefonowania, do wymiany myśli, do dyskusji. Dyskusji zarówno na polu filozoficznym, ale i na polu także i praxis. Teoria i praktyka, te dwie rzeczywistości scalają się i to też chcemy uczynić podczas naszego spotkania na antenie Radia Maria w ramach rozmów niedokończonych. Czasy, w których przyszło nam żyć, niezależnie od tego, jak je nazwiemy, czy ponowoczesnością, czy globalnym społeczeństwem informacyjnym, postmodernizmem lub późnym kapitalizmem, cechuje dość ciekawe zjawisko. Otóż z jednej strony w bardzo wielu dziedzinach człowiek XXI wieku odniósł wręcz niewyobrażalny wprost sukces dzięki postępującym w zawrotnym tempie osiągnięciom nowoczesnej techniki, zwłaszcza elektronicznej, komunikacyjnej. Ludzkość, doświadczamy tego chociażby w tym czasie, jakże mocno zbliżyła się do siebie w sposób, w stopniu nieznanym w poprzednich epokach. W sposób niespotykany dotąd upowszechniła się również edukacja. A wyspecjalizowana wiedza staje się dostępna dla coraz szerszych grup społecznych i narodów. Olbrzymi postęp obserwujemy również w medycynie, naukach przyrodniczych. W porównaniu do sytuacji jeszcze sprzed pół wieku coraz więcej państw na świecie przyjęło ustrój demokratyczny i dba o przestrzeganie podstawowych standardów ochrony praw człowieka. Dzięki działaniom dużych organizacji międzynarodowych strefy życia w relatywnym komforcie na całej Ziemi wciąż się powiększają. To jest ten jeden z czynników. Jest również i drugi czynnik. Ta ponowoczesność wciąż nie uporała się z licznymi problemami, które istniały jeszcze w poprzednich epokach. A co więcej, dynamiczny i wręcz olbrzymi rozwój świata przyniósł szereg nowych kłopotów i nieznanych wcześniej zagrożeń. I w tym kontekście chcemy spojrzeć również na tę cywilizację, w której my się znajdujemy, a zwłaszcza na jej kondycję. I serdecznie poproszę naszych gości o taką charakterystykę rzeczywistości cywilizacji, w której się znajdujemy. Wiemy, że jest kilka cywilizacji. Chociażby Arnold Joseph Tonenbaum wyróżnił 5 odrębnych cywilizacji: zachodnią, chrześcijańską, łacińską, bizantyjską, arabską, czyli muzułmańską, hinduską i dalekowschodnią. Jaka jest kondycja naszej cywilizacji i jak ona wygląda na tle tych pozostałych? Bardzo proszę, pan profesor Henryk Kiereś.
Proszę ojca, każda epoka historyczna ma swoje dobre strony i złe strony. I tak jest dzisiaj. Tak, serce człowieka jest niespokojne i szuka jakichś ostatecznych rozstrzygnięć. Więc w tym tyglu cywilizacyjnym wykształca się na świecie. Jest to tendencja, którą da się zaobserwować i o której już się expressis verbis mówi. Nawet w traktatach naukowych i w dyskusjach politologicznych, mianowicie globalizm. A więc jakiś zamysł zbudowania supercywilizacji ogólnoludzkiej, takiej, która zjednoczyłaby wszystkie ludy i wszystkie narody no pod jakimś wspólnym sztandarem. Określiłaby cel życia człowieka, no i doszłoby do ostatecznego rozstrzygnięcia pewnego problemu, z którym człowiek się boryka. Mianowicie człowiek a społeczność, człowiek a państwo, jako pewna organizacja, która ma rozstrzygnąć tę kwestię, no kwestię antropologiczną, celu, sensu ludzkiego życia. No i ta tendencja, ona się narodziła, no jest obecna już, można powiedzieć, od początków kultury. Są publikacje, które wskazują na to, że próby budowy imperiów to były właśnie takie pierwsze globalizmy. Natomiast ten imperializm jest światowy, ogólnoświatowy. Z drugiej strony rosną imperia. Proszę zobaczyć, Anglia czy Wielka Brytania wycofała się z Unii Europejskiej, ponieważ ona z natury jest imperialna i, że tak powiem, to ona dyktuje światu, a nie świat ma cokolwiek dyktować jej. No jest to, może można powiedzieć, imperium takie już bardziej historyczne niż rzeczowe, no niemniej jednak fakt opuszczenia Unii Europejskiej i realizowanego w jej ramach eurokomunizmu, też starej idei, no, świadczy o tym, że Anglia chce pozostać imperium. Europa ze swoim eurokomunizmem też ma tendencje globalistyczne i jakieś imperialistyczne. No, pozostaje Rosja, teraz i Chiny, które też no, mają chrapkę na cały świat. No i Stany Zjednoczone. Więc no, sytuacja, ciągle toczy się spór. Ciągle jest jakaś walka międzycywilizacyjna i to trzeba widzieć. Natomiast, co podkreśliliśmy w naszym wystąpieniu, matką kultury europejskiej, Europy, myślącej części świata, z której wyszła kultura przez duże K, kultura, no, która stawia na człowieka i która ma na celu jego dobro, no, jej dziełem jest cywilizacja tak zwana łacińska. Z uwagi na to, że synteza dorobku Grecji i Rzymu miała miejsce w łonie kultury chrześcijańskiej, która posługiwała się łaciną. Inaczej cywilizacja personalistyczna, której, jak wspomniałem, celem jest dobro każdego realnego człowieka. Jest to dobro wspólne. Troska o to dobro jest jej celem. No i stąd olbrzymie sukcesy, olbrzymi postęp tej cywilizacji. Ale przechodziła ona różne etapy i mniej więcej od cyrku średniowiecza, a na dobre od renesansu dochodzi do głosu coś, co określono mianem antropocentryzmu bądź socjocentryzmu. A więc, że tak powiem, cywilizacja ta, czy kultura szerzej europejska bierze rozbrat z tradycją grecką, z tradycją rzymską, no i bierze rozbrat z chrześcijaństwem. Świetnie wyraża to, co stanowi istotę nurtu oświeceniowego. Mianowicie encyklopedia kontra Biblia. Nie Biblia jako, można powiedzieć, no, zwieńczenie dorobku cywilizacji personalistycznej łacińskiej, ale encyklopedia, czyli wiedza pozytywna, wiedza użyteczna materialnie, która ma zapewnić człowiekowi szczęście w ziemskich warunkach bytowania. To się zaczyna już w renesansie, w oświeceniu nabiera rozpędu, no później przychodzi pozytywizm, z tego się rodzi ideologia modernizmu, socjalizmy różne i tak się plecie po tej linii myślowej historia kultury europejskiej i historia świata, prawda? Bo świat zostaje, no, w czasie pierwszej czy drugiej wojny światowej wplątany w tę walkę. No i cywilizacja łacińska jest pod ciągłym naporem, pod ciągłą presją i tę presję obserwujemy dzisiaj właśnie w ramach tak zwanej Unii Europejskiej i właśnie próby zbudowania tego, co pierwotnie określono mianem eurokomunizmu, czy Europą na modłę Stanów Zjednoczonych i tak dalej. No i te kwestie, to jest kontekst, na który wskazaliśmy. Ten kontekst jest bardzo bogaty historycznie i rzeczowo, więc tu tylko można zarysować pewne tendencje, pewne nurty. No i na tym tle, no, wyjaśniliśmy pokrótce, przypomnieliśmy, czym jest cywilizacja, jakie są właściwości cywilizacji łacińskiej, a na czym polega napór globalizmu, który jest, mówiąc językiem Konecznego, no, cywilizacją gromadną, a więc cywilizacją, w której struktury państwowo-urzędnicze i preferowana, lansowana przez nie ideologia jest czymś nadrzędnym. Człowiek natomiast jest zredukowany do jednostki, numerycznie się tylko różni od innych ludzi, no i ma być posłusznym narzędziem w ręku globalistów, którzy obiecują mu szczęście, jak się mówi, ostateczne wyzwolenie wolności. I ten nurt przeżywa też kryzys. Ciągle popada w kryzysy, świadczą o tym liczne publikacje dostępne w języku polskim myślicieli zachodnich, którzy no, patrzą krytycznie na tę cywilizację wewnętrznie zróżnicowaną i skłóconą i wskazują na jej różnorodne braki i ograniczenia, a także na działania nikczemne, uderzające w człowieka. No i to jest jakby, że tak powiem, rodzący się powoli nurt w myśli zachodniej, w myśli europejskiej, który też, no, jakby domaga się rewindykacji tego wielkiego projektu, jaki jest w świecie lansowany. My natomiast, no, stoimy na straży cywilizacji łacińskiej. Zwróciliśmy uwagę na to, że po pierwsze należy rozumieć tę cywilizację, bo przecież chodzi o człowieka, chodzi o jego życie i sens, cel ostateczny tego życia. No i co? No i można jedynie, kiedy jest człowiek wyposażony w tę wiedzę, przeciwdziałać na swój sposób, tam gdzie pracuje, tam gdzie jest obecny, przeciwdziałać i przeciwstawiać się, nie ulegać schizofrenii, nie dać się nabrać na te obietnice, na te różne wizje, jakie się przed człowiekiem roztacza.
Serdecznie dziękuję. Pan profesor Henryk Kieraś, wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społeczno-Medialnej w Toruniu, wieloletni wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Dziękujemy za tą charakterystykę, również za zdiagnozowanie tej sytuacji, w której znajduje się obecnie cywilizacja zachodnia, cywilizacja chrześcijańska, i na wskazanie pewnego rodzaju konfliktu. Pan profesor ujął to jako konflikt encyklopedia kontra Biblia, rozum, konflikt rozum i wiarę, materializmu ideologicznego i praktycznego, osobienia wiary, ateizm i moralny zamęt. Tutaj to już zostało po części nadmienione, że w każdej cywilizacji powinien istnieć ten prymat ducha nad materią, i w tym wprowadzeniu zauważyliśmy, że jednak jeśli chodzi o cywilizację zachodnią, to ten prymat jest odwrotny, prymat materii nad duchem. Duch jest jakby rugowany coraz bardziej z kolejnych obszarów naszego życia. Eliminacja religii w Europie prowadzi z pewnością niechybnie ku załamaniu się nie tylko tożsamości cywilizacji zachodniej, lecz również uderza w jej trwanie. Z pewnością tak się dzieje i za chwileczkę może o tym więcej. Dokonując postępów w dziejach człowieka, należy podtrzymywać tradycję, która u nas wyraża się w szacunku do polskiej historii, do kościoła, przede wszystkim zaś do rodziny, jako fundament, który stanowi właśnie rodzina każdego społeczeństwa. Dziś podważane są fundamenty, fundament rodziny, a przez to podważa się wszystko, co tworzy nasz świat. Panie profesorze, dlaczego akurat właśnie atak idzie w tę stronę, w stronę tych fundamentalnych wartości w życiu człowieka, właśnie takich jak rodzina, ale również tutaj można wymienić szereg innych aspektów tych fundamentalnych wartości, które są poddawane obecnie pewnego rodzaju zniekształceniu czy wręcz wypaczeniu, aby je zniwelizować, aby pewnego rodzaju człowiek nie miał takich punktów oparcia, bo kiedy człowiek traci korzenie, zostaje oderwany od własnej historii, od kultury, tutaj pan profesor Henryk Kieraś wspomniał o tym stworzeniu takiego właśnie globalnego państwa, gdy nie zna się tych korzeni, łatwo wmówić człowiekowi, że coś jest nowoczesne, postępowe, takie oderwane od wartości. Człowiek kupuje to, co mu się jako blichtr sprzedaje, i taki człowiek podatny jest na wszelkiego rodzaju ideologie, i to także takie, które mają charakter skrajnie radykalny, podatni na manipulacje. Ludzie są wykorzystywani niejednokrotnie i wykorzeniani z tego dziedzictwa narodowego, które właśnie, pytanie, czy nie dokonuje się na naszych oczach. Pan profesor Piotr Jaruszyński.
Tak, witam serdecznie jeszcze raz w już drugiej części naszego spotkania, bardzo ważnego, ale zarazem trudnego, bo poruszamy tutaj zagadnienia w takiej makroskali, byśmy powiedzieli. To już nie jest sytuacja konkretna dotycząca spraw przyziemnych, ale próbujemy myślą ogarnąć całość, żeby w ten sposób nie zagubić się, czyli żeby nie tylko nie zgadzać się na pewną sytuację, która zagraża nam, czy nawet ludzkości, ale również na sytuację, w której trzeba się jakoś bronić, i w związku z tym trzeba znać swoje punkty silne i punkty słabe, bo ci, którzy próbują tę cywilizację, jaką jest cywilizacja łacińska, próbują zniszczyć, czy ją podbić, czy zawładnąć nią, oni właśnie starają się takie punkty słabe znaleźć. I tutaj, jak z jednej strony musimy widzieć bardzo szeroko, tak z drugiej strony musimy widzieć bardzo konkretnie. I to, na co ojciec zwrócił uwagę przed chwilą, a coś, co leży w zasięgu naszych działań, to jest właśnie rodzina. Ale tu pamiętajmy o jednej rzeczy, że rodzina w cywilizacji łacińskiej to nie jest środowisko pewnych osób, które są ze sobą powiązane, czy to pokrewieństwem, czy też jakąś formą kulturową. ale jest to istotny budulec cywilizacji łacińskiej. To znaczy cywilizacja łacińska składa się z rodzin pojętych, jak w naszym tradycyjnym sposobie rozumienia, pojętych właśnie jako związek kobiety dobrowolnej, kobiety i mężczyzny, związek małżeński, związek sakramentalny, taki, który pomaga i pozwala na to, żeby pojawiały się kolejne pokolenia, ale zaczynając właśnie od tej rodziny. I tutaj nasz problem konkretny polega na tym, że my ten budulec, w cudzysłowie mówiąc oczywiście, my go tracimy. To znaczy z jednej strony w porównaniu z krajami zachodnimi jesteśmy dumni, że Polska jest nadal chrześcijańska i że gdyby nie pandemia, to ludzi byłoby znacznie więcej w kościołach. Ale pamiętajmy też o tendencji takiej, która prowadzi do rozpadu rodziny. Jeżeli rozpadnie się rodzina, nie będzie cywilizacji łacińskiej, a więc w konsekwencji nie będzie takiej organizacji państwa czy międzynarodowych środowisk, żeby tę cywilizację i najważniejsze wartości przechować. Także tu walka jest niesamowita. To nie chodzi tylko o rodzinę jako tę, tak to mówiono kiedyś, komórkę społeczną najmniejszą, tylko tu chodzi o ocalenie cywilizacji. I jeżeli nie będzie rodziny opartej właśnie na tych wzorach, jakie płyną z cywilizacji łacińskiej, a więc dobrowolne małżeństwo między kobietą i mężczyzną i miłość do końca życia, to nie będzie cywilizacji łacińskiej, bo tylko w oparciu o taki model ta cywilizacja jest w stanie przetrwać. Jak się weźmie statystyki rozwodów w Polsce, to jest po prostu przerażające. Do tego dochodzą te różne związki tak zwane niesakramentalne i właściwie na naszych oczach rozpadają się albo nie zawiązują rodziny, a pewne wartości, jakie są istotne nie tylko dla człowieka, ale właśnie dla całych społeczeństw, mogą być przekazane w punkcie wyjścia tylko w rodzinie. Więc jak nie będzie rodziny, jak małżeństwa będą rozbite, to nie będzie cywilizacji łacińskiej. Teraz ktoś powie, no to nie będzie. No nie będzie, a jak nie będzie, to właśnie jest pytanie, jak pojętego człowieka postrzega inna cywilizacja. Czy to jest suwerenny podmiot, osoba, która decyduje o sobie, która ma prawo do szczęścia, właśnie szczęścia osobistego, czy też jest to i taka czy inna forma niewolnictwa lub służalczości czy służebności. Bo inne cywilizacje, właśnie o to chodzi, że nie ma miejsca na człowieka jako osobę. A jak nie ma miejsca na człowieka jako osobę, to nie ma również określonych uprawnień, jakie człowiek i jakie rodzina powinna posiadać. Także tutaj pojawia się zagrożenie nowego totalitaryzmu, który korzystając z doświadczeń dotychczasowych totalitaryzmów jako imperiów, bo przecież było Imperium Perskie czy Rosja Carska, to były imperia bezwzględne. Wszyscy i wszystko było własnością przywódcy. Wszystko i mógł zrobić wszystko z każdym. Jego wola była ponad prawem. Wszystko, co chciał, miało moc prawa, a więc mógł wszystkich powybijać, okraść, wszystko, cokolwiek. A więc tutaj my jesteśmy troszkę tak ululani przez demokrację, przez naszą tradycję polskiej tolerancji i tak dalej, ale wystarczy tylko obejrzeć się historycznie na to, co działo się wśród naszych sąsiadów, to po prostu aż krew w żyłach zamarza, byśmy powiedzieli. Dlatego tu ostatecznie walka o cywilizację łacińską rozgrywa się poprzez rodzinę i my musimy na nowo odnaleźć ten głębszy sens rodzinności. Nie tylko, że fajnie jest mieć rodziców, szwagra i teściową, ale że tutaj trzeba budować pewne, w oparciu o pewne wartości, budować środowisko zdolne do powiększania cywilizacji łacińskiej i jej obrony. A w ramach tej właśnie cywilizacji kluczową rolę odgrywa prawda. I dlatego ta prawda wyłuszczona czy wyeksponowana w tytule naszej audycji, znowu ją trzeba potraktować jako istotny element cywilizacji łacińskiej. Tak jak bez rodziny normalnie pojętej, tak i bez prawdy nie będzie cywilizacji łacińskiej, czy nie będzie obrazu człowieka, dla którego społeczeństwo organizuje się, aby temu człowiekowi pomóc się odnaleźć, przetrwać i rozwijać. To te dwie rzeczy i trzecia właśnie duch, to negowanie duchowości człowieka, w oparciu o którą budujemy pojęcie osoby, bo przecież jeśli nie będzie ducha, to nie będzie osoby. To będą jakieś zwierzątka, roślinki, ale nie osoba. I dlatego ta walka o obecność tego, co duchowe i o prymat ducha nad materią, znowu to nie jest tylko walka o charakterze lokalnym czy tylko religijnym, można powiedzieć tylko w tym kontekście, ale jest to walka o to, co stanowi o istocie cywilizacji łacińskiej, czyli właśnie prymat ducha nad materią, żeby duch rządził ciałem, a nie ciało duchem, jak o tym nawet dzisiaj słyszeliśmy w czasie mszy świętej, jak święty Paweł o tym mówił. Także to są rzeczy fundamentalne, które trzeba zrozumieć. Ja się obawiam, że u nas większość Polaków i katolików nie rozumie właśnie tego drugiego dna czegoś, do czego są przyzwyczajeni, bo to było w naszym zwyczaju. Było, ale pojawiło się w związku z przyjęciem chrześcijaństwa i dzięki pracy intelektualnej wielu wybitnych myślicieli, którzy pomogli narodowi, w tym również artystów, bo przecież tę teologię, jak na to zwracał uwagę ksiądz kardynał Wojtyła, Jan Paweł II, tę teologię my odnajdujemy w tradycyjnych pieśniach religijnych. A więc była asymilacja głębsza zasad organizowania życia ludzkiego na tej ziemi, jaką zaczerpnęliśmy z chrześcijaństwa. I on to się trzyma dzięki tradycji, ale pora jest, żeby wrócić właśnie do tych podstaw, bo dzięki temu nastąpi wzmocnienie cywilizacji łacińskiej, a więc również wzmocnienie tych wszystkich praw, jakie człowiek powinien posiadać jako osoba.
Serdecznie dziękuję. Pan profesor Piotr Jaruszyński, kierownik Katedry Filozofii Kultury i Podstaw Retoryki Katolickiej Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II oraz wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu. Kondycja cywilizacji, prawdy i ducha to temat naszego dzisiejszego spotkania w ramach rozmów niedokończonych na antenie Radia Maryja. Bardzo serdecznie dziękuję za to wprowadzenie. Kolejne z pytań, które się nasuwa w nawiązaniu do wypowiedzi, które mogliśmy usłyszeć naszych dzisiejszych gości, to pytanie o to, czy los cywilizacji zachodniej zdecydują o losach całej ludzkości. To również w nawiązaniu do przytoczonego przez pana profesora Piotra Jaruszyńskiego, świętego Jana Pawła II, który w adhortacji Ecclesia in Europa mówi, że trzeba, cytuję, odrzucić powracającą pokusę budowania miasta ludzi bez Boga, czy wprost przeciw niemu. Gdyby do tego doszło, ludzka społeczność wcześniej czy później doznałaby ostatecznej klęski. To słowa Ojca Świętego Jana Pawła II. To jedna sprawa, a druga sprawa, która również gdzieś nurtuje, podczas wypowiedzi naszych gości pojawiało się to sformułowanie, że no nie będzie cywilizacji, że może do tego dojść, że nie będzie cywilizacji zachodniej. Pytanie, co będzie? Co wówczas będzie? Czy pewnego rodzaju takim zwiastunem tego, co może być, nie jest chociażby to, co dokonuje się we Francji. Francuscy wojskowi po raz kolejny apelują do władz państwowych o ratowanie kraju zagrożonego islamizmem. Tym razem apele podpisało ponad 36 tysięcy wojskowych służby czynnej. List otwarty pojawił się w ostatnim czasie na łamach jednego z konserwatywnych tygodników francuskich. Autorzy apelują tego apelu, chcą zwrócić uwagę prezydenta Emmanuela Macrona o podjęcie działań niezbędnych do, jak cytuję, przetrwania kraju. Zatem jeśli nie będzie cywilizacji zachodniej, to może będzie cywilizacja arabska, muzułmańska. Bardzo proszę, pan profesor Henryk Kiereś.
No, proszę ojca, zagrożenia istnieją, wiadomo. Nie może żadne państwo nie przetrwa, w którym jest mieszanina cywilizacyjna. Nawet jeśli i siłą się będzie utrzymywać takie państwo, czy taką strukturę, superpaństwo. To dowodzi tego przecież historia powszechna. ile wielkich imperiów, które żyły z podboju i wchłonęły w siebie różne cywilizacje, ile upadło, ile się rozwiało jak mgła. Więc Koneczny mówi, przestrzega w swoich pismach, że człowiek nie może być cywilizowany na 2 czy 3 sposoby. Prawda? Nie może żyć w jakiejś schizofrenii, która, no, czyli ma oficjalne, to oficjalnie musi, prawda, przyznawać rację prawu państwowemu, ale prywatnie się z tym nie zgadza. No więc to są wszystko kwestie, które są konsekwencją globalizmu, bo na czym globalizm polega? No, na kieruje nim intencja likwidacji narodów jako, no, takich struktur najmocniejszych społecznie, najmocniejszych, zwłaszcza tych, które wytworzyły własne struktury państwowe i własne prawo, zabrać suwerenność narodom poprzez uderzenie w człowieka, omamienie go, czy też zastraszenie, bo w jakiś sposób globalizm każdy działa. Działa w zasadzie propagandy, w której roztacza wizję i terroru. I ten terror jest jawny. On przybiera różne postacie, aż do eksterminacji ludzi. No przecież aborcja, eutanazja to jest współczesna forma eksterminacji osób nie nadających się nie do tego przyszłego wspaniałego świata, który chce się zbudować. Więc trwa w tej chwili potężne zamieszanie. O tym wystąpieniu wojskowych francuskich, no, nie słyszałem, ale wcale się nie dziwię, prawda? Bo oni patrzą z punktu widzenia integralności państwa i jego, no, możliwości obronnych, prawda, zabezpieczenia z zewnątrz przed jakąś agresją. Nagle okazuje się, że agresja przychodzi od wewnątrz, że od wewnątrz państwo francuskie jest rozsadzane przez imigrantów, których się przyjęło, prawda, i to, że powiem, stosując, proszę zobaczyć, terminologię chrześcijańską, przywołując etos chrześcijański, że oni są w potrzebie, biedni, należy im pomóc. No, to jest działanie naiwne, działanie, które prowadzi do upadku, do rozpadu łacińskości i personalizmu, bo przecież te mniejszości, które już usadowiły się w Niemczech, czy we Francji, czy w innych państwach, tworzą enklawy, w których się wprowadza prawo szariatu. No i już mamy państwo w państwie, prawda? Zupełnie obce sobie struktury, wrogie sobie, i to będzie postępować, będzie się. No zobaczymy, jaki będzie ostateczny rezultat tej próby zmieszaniny wydobycia czegoś istotnego. W mieszaninie zawsze zwycięża to, co najgorsze. To jest prosta zasada. Cała przyroda respektuje i ona również obowiązuje w przypadku człowieka i jego poczynań politycznych, no, nierozważnych i zupełnie błędnych, bo to jest podcinanie gałęzi, na której się siedzi. Tak bym to ujął tutaj. Trudno, proszę ojca, bo tych przykładów jest mnóstwo, prawda? To jest już po poważnych publikacjach naukowych. Mówi się o tym expressis verbis. że to stanowi zagrożenie. No tak, ale co teraz z tym zrobić? Prawda? Co z tym zrobić? Co z tym począć? Czy brnąć dalej? Czy podjąć jakieś kroki? Jakie? To jest pytanie. No bo znowu, gdyby się podjęło kroki radykalne, no już się podejmuje. Portugalia w tej chwili jest osaczona. No to podniesie się wrzask, że to jest nieludzkie, niehumanitarne i tak dalej, i tak dalej. No takie mamy w tej chwili zapętlenie myślowe, ideowe, a konsekwencją jest bałagan cywilizacyjny.
Serdecznie dziękuję. I to pytanie, które pan profesor Henryk Kieraj się stawia, czyli to gdzie, w czym należy upatrywać ratunku dla współczesnego świata i wzrostu cywilizacji zachodniej, która, no widzimy, coraz mocniej brnie, jeśli chodzi o samą Europę, do takiego superpaństwa, które jest zarządzane centralnie, gdzie państwa narodowe mają coraz mniejsze znaczenie. I to, no, doświadczamy tego bardzo mocno, chociażby teraz przykład kopalni Turów, gdzie w sąsiedztwie jest kilka innych kopalni, czy to po stronie niemieckiej, czy to po stronie czeskiej, a tutaj, jeśli chodzi o polską, ta ma być i to natychmiast zamknięta. I takich przykładów możemy podawać wiele, wiele takiego sterowania, które no, obliczone jest na jakiś konkretny cel. Pytanie, na jaki? I panie profesorze, gdzie, w czym upatrywać tego ratunku dla cywilizacji zachodniej? Bardzo proszę, pan profesor Piotr Jaroszyński.
Ja też może spróbuję zejść tak na ziemię, żeby troszkę przez analogię do naszej sytuacji ostatnich kilku lat, żeby pokazać, na czym realnie polega problem. I tutaj przykładem dobrym będzie właśnie wspomniana Francja. Otóż takim punktem niepodważalnym współczesnego systemu demokratycznego jest legitymizacja władzy za sprawą wygrania wyborów. Czyli jeżeli wybory są wygrane, no to dana grupa przejmuje władzę. Trzeba wygrać wybory. Bez wyborów nic się nie zrobi. No ale żeby wygrać wybory, trzeba mieć większość. Żeby mieć większość, trzeba mieć media. Jakie media prawicowe ma Francja? Ma tylko jedno radio Courtoisie, które nadaje w Paryżu i w okolicach. I nie ma nic więcej. Nie ma nic więcej. A więc z góry wiadomo, że oni wszystkie wybory poprzegrywają. Będzie więcej głosów, mniej, niezadowolenie, ale nie da się skanalizować wyborców bez mediów o ogólnofrancuskim oddziaływaniu i to jeszcze dzięki współpracy środowisk, które potrafią na pewien poziom się wznieść, tak żeby z kolei nie oskarżano zwolenników zmian o to, że to są ekstremiści. Czyli jeden punkt jest taki, że nie mogą ruszyć z miejsca, nie tylko oni, a Hiszpania? Hiszpania to samo. W Hiszpanii nie ma mediów prawicowych o zakresie ogólnohiszpańskim. No to oni nigdy nie wygrają wyborów i my się będziemy dziwić, czemu taka tradycyjna, obok Francji, katolicka Hiszpania rządzi w niej lewica albo skrajna lewica. No właśnie dlatego. Potem mamy do czynienia z rokiem, o którym ojciec już wspomniał w poprzedniej audycji, 68 rok. To była rewolucja nie tylko obyczajowa, to była rewolucja lewicowa, która spowodowała, że stanowiska mentorów nauki i humanistyki zostały zajęte przez lewaków. I dzisiaj Francja jest paraliżowana, łącznie z uczelniami tak zwanymi katolickimi, przez lewackich profesorów. No i tak po kolei zbierzemy. Kościół czasami się wypowie, czasami nie. I okazuje się, że ta wspaniała Francja o tak wielkiej tradycji i religijnej, i kulturalnej, że właściwie została ubezwłasnowolniona. A to przez analogię, jakbyśmy zaczęli się rozglądać, dotyczy wielu krajów, wielu państw i to na naszych oczach dzieje się również w Stanach Zjednoczonych obecnie. Więc widzimy, że to są działania skoordynowane na wielką skalę i że gdyby u nas w odpowiednim momencie nie zaczęło działać Radio Maryja, bylibyśmy w takiej samej sytuacji jak lewactwo zachodnie. To trzeba sobie jasno powiedzieć, dlatego to jest coś, co stanowi bezcenny wkład w historię Polski. To trzeba tak wprost nazwać. My nie możemy przespać sytuacji i szans, jakie mamy, bo to się może wszystko diametralnie zmienić w momencie, kiedy dokona się właśnie ta rewolucja przez urzędy, zmienią przepisy ludzi i po wszystkim. Dlatego trzeba być bardzo czujnym i myśleć dalekosiężnie, nawet jeśli skupieni jesteśmy na tym, co dzieje się konkretnie, ale nie wolno nam oddać Polski, bo to jest ostoja i dla Polaków, ale również przykład dla innych narodów, a także dla przyszłość dla Kościoła. To jest najważniejsze.
Serdecznie dziękuję. Pan profesor Piotr Jaruszyński, kierownik Katedry Filozofii Kultury i Podstaw Retoryki Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu oraz pan profesor Henryk Kiereś, wykładowca Trójskiej Uczelni oraz wieloletni wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. To nasi goście, trzygodni prelegenci, a temat kondycja cywilizacji, prawdy i ducha. Serdecznie zapraszam do współtworzenia naszego spotkania. Numery kontaktowe do naszego studia z Polski Północnej 56 655 23 55. Z Polski Południowej 56 655 23 56. Dwa numery w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 i dwa numery dla telefonujących spoza granic naszej ojczyzny 48 56 600 55 23 33 lub 48 56 655 23 66. Przed kontynuowaniem naszego spotkania wraz już z telefonicznym udziałem naszych drogich radiosłuchaczy zapraszam do wysłuchania utworu, który nawiązuje, komponuje się z tym, o czym mówimy. Tutaj wybrzmiało, że rodzina jest tą przestrzenią wielkiego ataku, ale rodzina jest również tą pewnego rodzaju i również nadzieją na to przetrwanie cywilizacji chrześcijańskiej, zachodniej. Rodzina, nasz skarb. Utwór w wykonaniu zespołu pod tytułem, pod nazwą Rodzina Kaczmarek.
Tylu wspomnień twoich oczu i trosk budzi jednym słowem jak aksamit twój głos. Nie zapomnę dni, gdy ty w swoich dłoniach miałaś świat. Serce moja mamo, do najmłodszych wracam lat.
Twoje pierwsze kroki, nowe słowa i płacz, które jak największy, najcenniejszy mi skarb. Nie zapomnę.
jaki zrobić masz krok. Chciałem jak najlepiej wskazać najmniejszy błąd. Dzisiaj dobrze wiesz, gdzie sens, jak odważnie patrzeć w dal. Oczy pełne marzeń, niech otwiera się świat. I choć nie zawsze słońce świeci na naszym niebie, nadchodzą pochmurne dni.
Razem wśród każdej burzy tulimy się do siebie, by wyśnić najlepsze sny.
Tańczy płomień, nuci wszystkim przed snem. Fotografia to jej blask, pozostanie w sercach nam. Bo nasz wspólny oddech to rodzinny.
Rodzina Kaczmarek w utworze Rodzina Nasz Skarb. 17 minut po godzinie 22 na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych w temacie kondycja cywilizacji prawdy i ducha. A naszymi gośćmi są pan profesor Piotr Jaruszyński oraz pan profesor Henryk Kiereś. Halo, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Krystyna Sobyna, serdecznie pozdrawiam wszystkie osoby, a szczególnie swoich kolegów, przyjaciół z uniwersytetu, gdzie kształtowaliśmy się pod okiem takich wielkich mistrzów, ojciec święty Pędzie Krąbiecz, ksiądz Mariniarczyk, ksiądz Tylki Bidni. Do czego zmierzam krótko? Chciałam, przyszła mnie myśl taka, kiedy jeden z księży profesorów został zaproszony do Chin na uniwersytet. Był zdumiony, mówi mi osobiście, rozmową. Ten oto rektor bardzo dziękował rodowi polskiemu za świętego Jana Pawła II, za jego nauczanie, ten personalizm w duchu prawdy dobra i piękna. Mówi, że dostrzegł szacunek dla człowieka, dla starszych, dla rodziny. Mówił, szukają uniwersytetu w Ameryce. Jednak rezygnują, gdyż tam wszyscy są na aperty, a to nie jest zgodne z ich cywilizacją. Więc co, i dlatego teraz mówimy, dlaczego, prawda, walcząc, już chcą usunąć świętość i w ogóle tę osobę z naszej przestrzeni życiowej, w ogóle kościoła i cywilizacji. Co pan profesorowi o tym myślał? Czy to właśnie zapytane, czy to jest takie, prawda, tłamszona, tak? Osobiste, dojrzała postawa z tych uczonych, którzy też naprawdę wiemy, jak kształtują naukę cywilizacji, kim jest ten człowiek. Dziękuję bardzo i szczęść Boże, powodzenia życzę.
Dziękuję również pani Krystyno. Serdecznie prosimy pan profesor Henryk Kiereś.
No tak, tutaj z tego, co przepraszam, usłyszałem, bo bardzo zły był odbiór. Mianowicie nawiązując do myśli pani, wskazałbym również na uniwersytety jako na miejsce, w którym rozgrywa się właśnie batalia cywilizacyjna. Proszę popatrzeć na nasze uniwersytety i na poczynania niektórych rektorów czy profesorów, na wypowiedzi, na ich postawy wobec różnych kwestii. No, niekiedy jest to żenujące. Jest to no, naprawdę żenujące. Żyję na tym świecie trochę. Studiowałem w Toruniu na Wydziale Humanistycznym, również w czasach marksistowskich. I czy takiego fanatyzmu, jaki dzisiaj obserwuję u zwolenników no, radykalnych przemian i podporządkowania Polski do głównego trendu cywilizacyjnego nie spotkałem wtedy. Owszem, klarowano na pierwszej stronie czy na drugiej, prawda, jakimś cytatem, a następnie każdy robił swoje w miarę, na ile mógł to zrobić, na ile no, był na tyle sprawny, że przechodziło to przez cenzurę. A dzisiaj no, nie ma cenzury. Ci sami, którzy są zwolennikami przemian cywilizacyjnych, no, sami są cenzorami rodzimej cywilizacji. Nawet nie rozumieją, z czego wyrośli i jakie jest ich zadanie w kulturze. Nie są nawet świadomi, że gdyby ta cywilizacja globalistyczna zwyciężyła i zapanowała, to przestaliby mieć jakiekolwiek znaczenie. Spełnili swoje zadanie jako użyteczni idioci, jak mawiał Lenin, nieboszczyk, wykorzystując właśnie takich, zwłaszcza z zachodu Europy, i straciliby jakiekolwiek znaczenie, no bo po co? Już są niepotrzebni. Ideologia odniosła zwycięstwo. Więc to jest kolejny punkt zapalny i kolejne miejsce, w którym się toczy batalia, a jest to no, miejsce niezwykle ważne, bo uniwersytet no, można porównać do głowy tego organizmu, jakim jest życie narodowe. Prawda? Tutaj się stoi no, na straży prawdy dobra i piękna. Tutaj się interpretuje rzeczywistość pod kątem prawdy dobra i piękna, a nie jakiejś prawda, ideologii czy chorej wizji uczniów Gramsciego, prawda, neomarksisty, który w polemice z koncepcją Marksa i Lenina zaproponował nie rewolucję, ale ewolucję, czyli marsz przez instytucje, a zwłaszcza przez instytucje uniwersytetu, prawda, bo tutaj się miało wykuwać tę nową wizję nowego Adama, nowego człowieka szczęśliwego, no, pozbawionego trosk, wyzwolonego ostatecznie z tradycji.
Serdecznie dziękujemy. Pan profesor Henryk Kiereś. Halo, bardzo proszę.
Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie witam i pozdrawiam ojca i wspaniałych gości, profesorów, którzy są częstymi gośćmi na antenie Radia Maryja Telewizji Trwam. Bóg zapłać za te wasze, panowie profesorowie, słowo, które oświeca naród polski i nie tylko.
My również pragniemy powitać serdecznie naszego gościa, który się do nas dodzwonił i bardzo prosimy o to, aby wypowiedzieć przynajmniej swoje imię.
Najważniejsza sprawa...
Czy mógłby pan powiedzieć swoje imię?
Ja moje imię Kazimierz Zukowa, mówi Krasowski.
Bardzo dziękuję, panie Kazimierzu.
Jeszcze dodatkowo jestem synem Piłsudczyka. To mogę sobie pozwolić trochę więcej na powiedzenie tego, tej naszej historii, jak to się wszystko działo. Dlatego media nieoficjalnie to jest czwarta władza, nieoficjalnie, bo nie ma takiej sprawy, że media są władzą, ale to mówi się, że jest pierwsza władza, dlatego że oni kształtują władzę poprzez swoją ideologię, propagandę i w ogóle powtarzania tego samego, co mówił Goebbels do Hitlera, że tysiąc razy spłyniesz, raz się przyklei, więc próbuj bez przerwy non stop, czym więcej się tego nawija, tak po prostu no, możesz napowiedzieć no, w uszy, to się dołkuje, to głupotę i zło i się tworzy tak zwanych pożytecznych idiotów, ale my po prostu stajemy się pożytecznymi idiotami z tego względu na swoje własne życzenie, że tatuś mi mówił, myś własnym czerepem nie będziesz kiepem. Daj sobie umysł i oprzyj się o wiarę, prawdę, o Boga i nadzieję. Wtedy po prostu rozstrzygnie sytuację, jak powinno być. A prawda jest tylko i wyłącznie, prawda cię wyzwoli. Teraz jest taka sytuacja. Bóg powiedział, jestem drogą, prawdą i życiem. Nie mówi się, czy jest racja, tylko czy jest prawda. I zawsze mówimy prawda. A prawda, jakby była rzeczywiście głoszona wszem i wobec i w kościele i wszędzie, to by nie było tego zła. Bo my mówimy teraz złem, dobrem zło zwyciężej. A gdybyśmy mówili cały czas o prawdzie, nie owijali tak jak powiem kolokwialnie w bawełnę, niektórych spraw omijali, to wtedy nie byłoby w ogóle żadnego zła. I mówmy zawsze prawdę, tak jak na historii się opierajmy, żeby fakty zgadzały się z rzeczywistością i mówmy co było, co jest i co może być. Mm-hmm. Mamy przykład z Stanów Zjednoczonych, co się stało, jak media opanowały prezydenta Trumpa, który był prawicowy i w ogóle republikanin. Mm-hmm. Jest sytuacja tego rodzaju, gdy republikanie rządzą w Stanach Zjednoczonych, jakiś jest porządek na świecie. Gdy zaczynają żydokomuna rządzić, czyli po prostu komuniści w Stanach Zjednoczonych, może być wielki bałagan, nie tylko na świecie już się to wszystko zaczęło. Nord Stream został zwolniony, to teraz po prostu już jest, Putin działa, już Łukaszenka działa, wszyscy działają. I teraz jest sprawa zasadnicza. Media numer jeden muszą być w rękach polskich, banki w rękach polskich, handel w rękach polskich, szkolnictwo przede wszystkim w rękach polskich. I fides ratet patria, wiara, rozum, ojczyzna. Gdy używamy wiary i rozumu, wtedy mamy mądrość, a mądrość opierajmy na zasadach roztropności, a roztropność to jest po prostu taka sytuacja, że możemy sobie radzić w warunkach po prostu ekstremalnych i wiemy, jak z tego wybrnąć sytuacji.
Panie Kazimierzu, bardzo dziękujemy. Wiele tematów tutaj zostało podjętych. Pan profesor Piotr Jaroszyński, bardzo serdecznie prosimy o ustosunkowanie się do wypowiedzi pana Kazimierza.
No, pan Kazimierz niewątpliwie, chociaż bardzo emocjonalnie, ale wiadomo, jeżeli ktoś żyje sprawami ojczyzny autentycznie, a jeszcze ma pewną tradycję rodzinną, jak słyszeliśmy, no to trudno spokojnie mówić, więc na pewno są to pewne hasła, które pomagają jakby wyznaczyć kierunki działania, czy kierunki obrony nawet w sytuacji dużego zagrożenia. I z punktu widzenia działania takie hasła mogą odgrywać ważną rolę, bo nie można wszystkiego z kolei przeintelektualizować i tylko zastanawić się nad tym, ciekawe co jeszcze będzie, i ciekawe co będzie, a nic się nie robi. Także to jest, jak mnie się wydaje, że wypowiedź, która wynika z pewnego przemyślenia, ale również rozmów w bliskim środowisku, w którym pan Kazimierz mieszka, żyje, czy się porusza. Także To ma sens oczywiście. Nie, czasami byśmy powiedzieli nie tak może radykalnie z uwagi na różne okoliczności, ale pewne idee są cenne.
Bardzo dziękuję. Pan profesor Piotr Jaroszyński. Na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych w temacie kondycja cywilizacji prawdy i ducha. Naszymi gośćmi są pan profesor Henryk Kiereś, wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu, wieloletni wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz pan profesor Piotr Jaroszyński, kierownik Katedry Filozofii, Kultury i Podstaw Retoryki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu. Halo, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, proszę o wyciszenie radia.
Właśnie.
Bardzo byśmy o to prosili, apelujemy od 30 lat, aby przed wejściem na antenę wyciszyć radio. Będziemy bardzo wdzięczni.
Witam bardzo serdecznie szanownych panów profesorów, których poznałam w Toruniu wiele lat temu. I jestem wdową po Tomaszu. Po Tomaszu Stępniu, który robił doktorat u pana profesora Kieresia.
Mm-hmm. A czy możemy Kieresia poznać pani imię?
Anna z Nadrenii.
Bardzo proszę, pani Anna.
Tak. I, I proszę, proszę, Tomasz zmarł 2 lata temu, ale zostawił dużą spuściznę. Owocem tego doktoratu u pana profesora Henryka Kieresia była książka Europa wobec cywilizacji i taki podtytuł Antona Hilkmana Porównawcza nauka o cywilizacjach. I ponieważ ja jestem w takiej sytuacji, że straciłam jakby po śmierci Tomka, straciłam jakby sens mojego życia, bo on wypełniał, on był sensem mojego życia. I bardzo dużo, bardzo miał duże dokonania. Nie znalazł pracy na uniwersytetach, na uniwersytecie żadnym w Polsce, ale znalazł pracę i 10 lat pracował na Politechnice Wrocławskiej w studium nauk humanistycznych. Próbował habilitować, ale wobec tego, że nie miał doktorantów, no ale jak mógł mieć na Politechnice i tak dalej. W każdym razie w czasie w tych 10 latach wydał, tak jak planował panowie profesorowie, bo pan profesor Jaroszyński był recenzentem tej
pani
pracy.
Anno, pani Anno, tak? Przepraszam, że wejdę w słowo, ale tak. Prosilibyśmy ze względu na też ilość osób, które się chce dotelefonować, dodzwonić do dzisiejszej audycji w temacie kondycja cywilizacji, prawdy i ducha. Bardzo szanujemy i to są też cenne niezmiernie sprawy, o których pani mówi, ale wielką dla nas byłoby też takim ułatwieniem i dla pozostałych również radiosłuchaczy, czy gdybyśmy też starali się w miarę konkretne pytania, czy pewnego rodzaju też analizę przeprowadzić. I o to też serca proszę i apeluję.
Te, które zostały wydane przez mojego męża, czy one mogą się znaleźć w bibliotece, czy one są może w bibliotece Uniwersytetu Katolickiego Lubelskiego?
I to jest to pytanie, tak? Pan profesor Henryk Kieraś.
Tak, no pozdrawiam panią. Ja bardzo przebolałem śmierć Tomka. Dodam, że jego doktorat był najlepszym doktoratem, jaki u mnie powstał i na pewno doktoratem wyróżniającym się w dorobku naszego wydziału. Był poświęcony osobie Antona Hilkmana, niemieckiego myśliciela, który uważał się za ucznia Feliksa Konecznego i który zbudował, jakby stawiał Niemcy na nogi po II wojnie światowej swoją wizją cywilizacji łacińskiej i personalistycznej, a więc był bardzo szybko zresztą zepchnięty z ofensywy, bo Niemcy poszły w inną stronę, nie tą, którą suponował Adenauer i inni, ale w kierunku socjalizmu. Jak to Tomkowi wyjaśniano, kiedy próbował w Niemczech coś opublikować. Więc pozdrawiam panią serdecznie i prosiłbym o kontakt. Proszę na Wydział Filozofii napisać i będziemy dalej rozmawiać.
Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwoni Janusz Łodzi. Witam ojca i szanownych gości. Ja mam pewne pytania, bo kryzys cywilizacji, prawdy i ducha. Czy prawda i duch jest pisane z dużej litery? Bo panowie profesorowie zwracają uwagę na kryzys człowieka. Mamy dzisiaj człowieka, który się zachowuje tak, jak wymuszają media. No, często jest sztuczne i poprzez to wymuszenie jest nienaturalne do końca. Ja doświadczyłem tego, jak mi koleżanka powiedziała, że słuchając oczywiście tych mediów, że ona żałuje wszystkiego, co przeżyła w życiu, czyli że była mężatką, że ma córki, że ma wnuczki i ona musi się męczyć, bo ona już była prawdopodobnie pod wpływem tych mediów i ja byłem przerażony tym, bo miałem do niej właśnie szacunek o to, jakie miała życie i właściwie byłem szczęśliwy, że mam taką koleżankę, a ona jak gdyby wszystkiemu zaprzeczyła, czyli to, co Stwórca określił człowieka i to, co ona robiła, te wszystkie wartości, jak gdyby ona na w wieku 60 lat chciała odrzucić, czyli chciała stać się kim innym niż w rzeczywistości bywa. I nie wiem, czy to jest zabawne, czy przerażające. Dlatego moje pytanie, czy w tej cywilizacji dzisiejszej to jest kryzys człowieka, czy kryzys wartości? To jest moje pytanie. Szczęść Boże i Bóg zapłać.
Szczęść Boże, panie Januszu. Dziękujemy, pozdrawiamy. Bardzo proszę, pan profesor Piotr Jaroszyński.
Może nawiążę do tego ostatniego pytania. Kryzys wartości czy kryzys człowieka? Oczywiście, że kryzys człowieka, no bo cóż wartości? Wartości mogą być przez człowieka doceniane lub niedoceniane, ale same z sobą nie są człowiekiem. Także czasami dobrze jest precyzyjnie zadać pytanie albo sformułować taką opozycję, bo zabrniemy w sytuację, która jest nie do rozwiązania, no bo co kryzys wartości? Człowiek może mieć problem z tym, jak postąpić, co wybrać, czy to jest dobre, czy złe, ale to człowiek, a nie jakaś rzecz. Jeśli chodzi o dużą literę, no oczywiście, że to są takie momenty, w których mówimy o prawdzie czy o duchu w sposób taki, który nadaje tym pojęciom rangę ogólnoludzką. W związku z tym można napisać, niezależnie od zasad gramatycznych, ale z punktu widzenia sensu wypowiedzi, można napisać z dużej litery. A już jeśli chodzi o problemy tożsamości ludzi konkretnych, no to już my w takich sprawach nie zabieramy głosu, bo to jakby nie nasz teren. My z panem profesorem Kieresiem jesteśmy filozofami, w związku z tym mówimy w aspekcie bardziej ogólnym albo takim, który dotyka istoty pewnych zdarzeń czy pewnych faktów, po to, żeby spróbować znaleźć przyczyny, dla których coś ma miejsce, a już w konkretnym wypadku jakiejś osoby, która ma tego typu problemy, to one może bardziej jednak łączą się z innymi dziedzinami humanistyki, a nie z filozofią.
22:37 na zegarach, na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych w temacie kondycja cywilizacji prawdy i ducha. Halo, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Andrzej z Pułtuska. No, ja bym powiedział tak, bardziej bym dopełnił tą globalizację, że ten związek bratni ogarnął już ludzki ród, tą pandemią. I to jest właściwie globalizacja. I wszyscy od niej uciekają. A potrzeba nam, katolikom, żeby to dobro złem zwyciężyć, wypełnić tajemnicę zjachtowania przez intronizację Pana Jezusa Królem Rzeczypospolitej Polskiej. I wtedy Bóg da mu tron jego praojca Dawida i to zło dobrem będzie zwyciężone. Inaczej to nie ma mowy. I przywrócił uniwersytet i to wszystko w ogóle. Innej drogi nie ma. To jest jedyna droga. On tylko może się zmierzyć z tym złem całym. To by tyle było. Ciekawe, co panowie profesorowie powiedzą na ten temat.
Dziękujemy, panie Andrzeju. Już przekazuję.
Szczęść Boże.
Bardzo proszę, pan profesor Henryk Kieraś.
No, na spotkaniu tym telewizyjnym zwróciłem uwagę na to, że kultura chrześcijańska, a dokładnie mówiąc religia chrześcijańska, zawarta w niej wizja człowieka, czyli antropologia teologiczna, rozstrzyga kwestię ostatecznego sensu i celu ludzkiego życia. Nasza działalność w świecie, budowanie kultury w łonie jakiejś cywilizacji dowodzi, że człowiek przekracza zastany świat. Nie jest układem materii, która żyje i prawda, umiera, i przestaje w ogóle istnieć, lecz jest bytem osobowym. To osoba buduje kulturę, to człowiek żyje nieustannym niepokojem i pyta o sens, cel swojego życia, czy został on osiągnięty, czy nie. I religia niesie z sobą odpowiedź, prawda? Jest to obietnica życia po śmierci ziemskiej i ostatecznego wyzwolenia człowieka od zła i od fałszu, prawda, od brzdoty. Więc i to jest kwestia wiary. To jest kwestia naszego osobistego, egzystencjalnego wyboru, prawda? Ale ona wyrasta z naszego codziennego, normalnego doświadczenia. Więc jeśli się wyruguje religię, wyruguje się transcendencję człowieka, czyli to, że on przekracza zastany świat, no to jak wspomniał kolega Jaroszyński, zredukuje się tylko do układu materii, czy do jakiegoś anonimowego ducha, który sam siebie zabsolutyzuje, czyni siebie, prawda, Bogiem i będzie sobie oddawał cześć. No więc to wejdzie się w gnozę, w jakieś utopie, ideologie, prawda, a ostatecznie w samo oszustwo, więc no to jest rzecz do rozważenia, to jest rzecz, jak pan zwrócił uwagę na to, żeby się tej tradycji trzymać, ale trzymać się rozumnie, trzymać się w sposób przemyślany i odpowiedzialny.
Serdecznie dziękuję, pan profesor Henryk Kieraś. Odbieramy kolejne telefony w naszym dzisiejszym spotkaniu. Halo, bardzo proszę.
Już. Czy już można? Halo?
Tak, już można.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie witam ojca Dawida i panów profesorów, tym mojego sąsiada, Maria z Warszawy, profesora Jaroszyńskiego. I otóż poloniści są za głupi, żeby mówić o filozofii. Ale ja chciałabym tylko wtrącić, bo profesor Jaroszyński powiedział o tej rodzinie. I wczoraj słyszałam z dwóch mediów następujące uwagi, że w Polsce rodzi się coraz mniej dzieci, tak, że nie wiadomo, czy następstwo pokoleń będzie zapewnione. I tak mnie to się szalenie poraziło, bo niby się to wie, że mało. A w drugim medium była mowa o tym, że coraz więcej rodzi się chorych dzieci. Chorych cywilizacyjnie, bo jednak ta globalizacja, cywilizacja, ten postęp powoduje, że są potem genetyczne jakieś choroby przypisywane potem. To jest wszystko Panu Bogu, że doświadczył ludzi, prawda, chorym dzieckiem, że nie należy, no, na szczęście nie zaleca, znaczy nikt nie rodzą się te dzieci, ale w kontekście tego, co profesor Jaroszyński powiedział o rodzinie, to jeszcze ten problem dodatkowo w tej globalizacji cywilizacji następuje. Ja to wczoraj odkryłam, znaczy coś późno, bo nie jestem za mądra i nie jestem filozofem, ale po prostu co to będzie? To znaczy pytanie takie jest jakoś bezładne, ale co to będzie z naszą, z tym, z no nie tylko z Polakami, ale rodzi się w ogóle, ponieważ ta rodzina się rozpada, to ludzie są za wygodni, coraz mniej dzieci, a dzieci chore z kolei często z genetycznych powikłań matek czy ojców. No i właśnie chodzi o to, czy ta degeneracja, z degradacją pewnych wartości następuje degeneracja rodu ludzkiego. Nie ma to nic wspólnego z Panem Bogiem, który stworzył świat i wszystko było dobre. I tak nad tym się zastanawiam, że to jeszcze przychodzi jakaś taki koniec świata w pewnym sensie. No to ponieważ miałam krótko się wypowiedzieć, to jeszcze raz życzę wszystkiego dobrego i słucham uważnie z Bogiem, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Bóg zapłać. Bardzo proszę, pan profesor Piotr Jaruzyński.
Tak, właśnie ciekawe jest, że kiedy słuchamy różnych mediów na temat dzietności, to najczęściej to się pojawia w takiej formie nagłej, żeby ludzi wystraszyć jakby. No to jutro miejmy dzieci na przykład. To przecież na to wpływa cały kontekst, całe środowisko, pewien model, wzór życia. No nie chodzi tylko, no jak to dzieci, no dzieci, no w rodzinie dzieci przede wszystkim, to trzeba myśleć całościowo o rodzinie jako takiej, a nie miejcie dzieci. I ponieważ takie hasła w sytuacji, kiedy promowany jest ten typ kobiety równej mężczyźnie, a więc również takiej, która ciężko pracuje 8-10 godzin dziennie, no to jeszcze niech ma dzieci i jeszcze niech pracuje, jeszcze w weekendy niech pracuje. To wszystko jest, jak zbierzemy tę narrację, jak to się dzisiaj mówi, w całość, to ona jest taka bardzo dziwna, oderwana od pewnych realiów, czyli środowiska domowego, rodzinnego, które sprzyja i nastawione jest na to, żeby było potomstwo, żeby były kolejne pokolenia. Tylko tak, nic nie mówią i nagle rzucą za mało dzieci, bo już jest mniej 3,5% niż było 30 lat temu na przykład. Więc coś jest tutaj, coś mi się nie podoba, coś jest takiego granego, co nie budzi mojego zaufania. Także to wszystko trzeba razem. No jest rodzina, są rodzice, są dziadkowie i są dzieci. To wszystko razem się jakoś układa. No ale nie, róbcie kariery, przyjeżdżajcie do Warszawy, mieszkajcie w jednym pokoiku, pięcioro dzieci i teściowie najlepiej jeszcze. Także to jest dziwne. W każdym razie ta panika pojawia się w pewnych okresach, czasami jako temat zastępczy, czasami chcą ludzi troszkę zdenerwować, no bo przecież dzieci się nie ma z dnia na dzień. To jakieś jest, i poza tym dla kogo to dziecko ma być? Dla państwa brakuje robotników, to zamiast ściągać z zagranicy migrantów, to będziemy mieli więcej naszych robotników. Nie bardzo, ja po prostu, to mi się wydaje takie wręcz prowokacyjne. I dlatego trzeba na to popatrzeć chłodnym okiem i umieścić rodzinę właśnie w tym kontekście cywilizacyjnym, czyli jakby musi być ten, co nazywamy w przyrodzie, ten biotop taki musi być, czyli muszą być pewne warunki spełnione całościowo, żeby ta dynamika narodu była czymś, co jest oczywiste, a nie czymś, co się sztucznie kreuje. Także wydaje mi się, że tutaj trzeba przemyśleć właśnie jaka rodzina w tych nowych warunkach, gdzie są z jednej strony człowiek jest atakowany reklamą, że jak kupi dwie rzeczy, to dziesiątą będzie miał za darmo. No ile można tych telewizorów, lodówek i samochodów wstawić do mieszkania? I to jakby nakręca koniunkturę, bo jak nie będą kupować, no to nie będzie pracy i coś się zapętla. W związku z tym trzeba przemyśleć, jaka rodzina zachowująca swoją tradycyjną tożsamość właśnie jako rodzina w tych warunkach, w jakich obecnie żyjemy, jaka ma szansę powodzenia, a nie tylko, żeby to było hasło przedwyborcze, dzięki któremu zdobędzie się więcej głosów właśnie od tych, którzy są za rodziną. No i potem okazuje się, że program, jaki tworzą, jest wewnętrznie sprzeczny. Także tutaj wydaje mi się, że jest to temat bardzo delikatny, subtelny i trzeba to przemyśleć głębiej, biorąc jako odniesienie całe środowisko rodzinne i również właśnie po co, nawet takie banalne pytanie, ale po co rodzina? No trzeba wiedzieć. No nie tylko, że się żyje, jest fajnie, jak dzieci są małe, a potem są męczące, tylko po co jest rodzina? Po co jest rodzina? Jak mamy cywilizację łacińską, a to wiemy, to trzeba, rodzina jest po to, żeby zachować depozyt wiary, depozyt patriotyzmu, depozyt kultury polskiej, to wtedy rozumiemy. A tak to po prostu bawimy się tak jak natura i Pan Bóg nam to ukazuje, ale potem trzeba już samemu podejmować decyzje i powstaje pustka. Także tyle, jeśli chodzi o pewne uwagi, ale wydaje mi się, że one mogą być sensownie rozwijane.
Serdecznie dziękuję. Pan profesor Piotr Jaruszyński. To od naszego spotkania kondycja cywilizacji, prawdy i ducha. Na zegarach 22.50. Już za kilka chwil powracamy, aby kontynuować czas naszego spotkania. Tymczasem Europo, nie możesz żyć bez Boga. Utwór w wykonaniu Krzysztofa Krawczyka.
O czym tu dumać na brukselskim bruku, kiedy rozbrzmiewa tyle fałszywych nut i kiedy wśród fajerwerków huku tak wielu chce zapomnieć słowo Bóg. Europo, kiedy znów przyjęłaś nas pod swój dawno zbudowany dach i odnawiasz swoje mury dziś, nie zapominaj, gdzie fundament ich. Europo, nie możesz żyć bez Boga, nie uciekaj dziś od prawdy prostych słów. Zapisz się w sercu i zachowaj w duszy, bo Bóg jest drogą, którą warto iść. Bez serc, bez ducha, to szkieletów ludy, powraca dzisiaj echo poety słów. Bez Boga w sercu i bez Boga w duszy tak trudno będzie znaleźć mocny grunt. Na opoce zbudowany jest twój dom. Europo, rodziną silna bądź. Są wartości, których trzeba strzec, by idąc do przodu wiedzieć skąd i gdzie. Europo, nie możesz żyć bez Boga, nie uciekaj dziś od prawdy prostych słów. Zapisz się w sercu i zachowaj w duszy, bo Bóg jest drogą, którą warto iść. Europo, nie możesz żyć bez Boga, tak jak prosił kiedyś Ojciec Święty nasz, my twoje dzieci powtarzamy dzisiaj. Nie lękajcie się, otwórzcie Chrystusowi. Jak prosił kiedyś Ojciec Święty nasz, my twoje dzieci powtarzamy dzisiaj. Nie lękajcie się, otwórzcie Chrystusowi drzwi. Europo, nie możesz żyć bez Boga, nie uciekaj dziś od prawdy prostych słów. W sercu i zachowaj w duszy, bo Bóg jest drogą, którą warto iść. Europo, nie możesz żyć bez Boga, tak jak prosił kiedyś Ojciec Święty nasz, my twoje dzieci powtarzamy. Otwórzcie Chrystusowi drzwi. Nie lękajcie się, otwórzcie Chrystusowi drzwi.
Europo, nie możesz żyć bez Boga. Utwór w wykonaniu Krzysztofa Krawczyka. 22.54 na zegarach. Na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych. Temat naszego spotkania: kondycja cywilizacji, prawdy i ducha. Naszymi gośćmi są pan profesor Piotr Jaruszyński oraz pan profesor Henryk Kiereś. Halo, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bolesław z północnej Polski. Chciałem zwrócić uwagę na taką rzecz, że sama cywilizacja jako taka jest tworem ludzkim i nie może istnieć nie z tym, co nazywają teologowie substancją. Substancją jest Pan Bóg i tu należałoby najpierw zapytać o to, jaka jest nasza wiara w Pana Boga. Przede wszystkim, bo od tej wiary zależy to, czy w ogóle stworzymy jakąś cywilizację, czy antycywilizację, jaka dzisiaj króluje. I o tę wiarę trzeba się pytać najpierw, moim zdaniem. Nie o to, jaki kształt ma, jaką kondycję cywilizacja, której hołdujemy. Bo tak naprawdę cywilizacja to jest twór, który powstaje ze zderzenia różnych postaw, różnych ludzi, którzy zazwyczaj się nie zastanawiają. Tak mówili to u mnie na studiach, jestem z wykształcenia polonistą. Mówili, że języki wymyślili analfabeci. Więc te samo i cywilizację, tę naszą łacińską cywilizację wymyślili ludzie, którzy się nigdy nie zastanawiali nad tym, że tworzą właśnie w tej chwili cywilizację, prawda? I najpierw by trzeba było się zapytać właśnie o kondycję naszej wiary. Czy my wierzymy Bogu, czy wierzymy w tradycję? Czy wierzymy w, nie wiem, w coś, co sobie tam kiedyś ktoś wymyślił i my w to wierzymy, a tak naprawdę to nie ma żadnych podstaw, nie? Mhm. Podstawą jest Bóg. Podstawą jest Bóg i najpierw też trzeba było się zapytać, jaka jest kondycja naszej wiary w Boga.
Dziękuję, panie Bolesławie. Przekazujemy głos. Bardzo proszę, pan profesor Henryk Jereś.
No więc sprawa nie jest taka prosta. Mianowicie postaram się to w miarę możliwości wyjaśnić. Otóż cywilizacja łacińska, czy też cywilizacja personalistyczna, z uwagi na jej ostateczny cel, jest teorią filozoficzną. Ona jest, rzecz jasna, czerpie z dorobku kultury chrześcijańskiej. Przede wszystkim słowo persona przetłumaczone na osoba, a więc ktoś, kto istnieje własnym istnieniem, jest suwerenny, prawda? To jest człowiek. Więc personalizm jest teorią uniwersalną i neutralną światopoglądową. Personalizm podkreśla, że każdy człowiek od momentu poczęcia do naturalnej śmierci jest bytem osobowym. I tu za tym idzie rzecz jasna teoria osoby jako suwerennego podmiotu działania, istniejącego własnym aktem istnienia, poznającego prawdę, dobro, tworzącego piękno i tak dalej. A więc kogoś, kto pełni w świecie pewną misję i kogoś, kto realizuje własną naturę osobową, duchową. Ktoś, kto nie jest rośliną czy zwierzęciem. Natomiast problem już to nie tylko chodzi o chrześcijaństwo, nie tylko o religię chrześcijaństwo, problem wiary religijnej, problem religii jako pewnej doktryny, która głosi naukę o Bogu, o Jego istocie, Jego związku z człowiekiem i ze światem, zakreśla cel ostateczny ludzkiego życia, to jest kwestia aktu wiary, czyli kwestia mojego osobistego, egzystencjalnego uznania tej wizji zawartej w doktrynie religijnej za prawdziwą, za moją. Dla zrozumienia, że religia, w tym przypadku chrześcijańska, dopełnia wiedzę zdobytą przyrodzonym rozumem, że w niej znajduje odpowiedź na pytanie o to, jaki jest wspomniany ostateczny cel mojego życia. Więc co z tego wynika, że człowiek, jeśli jest rozumny i jeśli boryka się z problemem wiary, nie musi być człowiekiem wierzącym. ale musi uznać personalizm. Jeśli ktoś, kto chce istnieć, budować cywilizację łacińską, personalistyczną, musi uznać, że celem tej cywilizacji jest dobro człowieka, jego życie i że temu trzeba służyć, bo to jest służba i misja. Nie musi być chrześcijaninem. Ilu wspaniałych ludzi, no choćby, znana postać, chirurg, który transplantował serce w Polsce, no był ateistą, ale był personalistą z postawy. On się poświęcał. Całe swoje życie oddawał innym ludziom. Prawda? Nawet próbował w polityce, no ale szybko go, że tak powiem, wyłączono, bo okazało się, że on jest z ducha łaciński, z ducha personalistyczny, więc tu to jest bardzo delikatny, bardzo subtelny, ale realny problem. Opowiedzenie się, wypowiedzenie credo, czyli aktu wiary, uznaniu religii chrześcijańskiej, to jest mój egzystencjalny i osobisty akt, który dopełnia. I rzecz jasna, zyskuje dzięki temu dodatkową motywację do działania, prawda? Bo motywację, która pomaga mi w poświęceniu się dla dobra ludzi, czyli uświęceniu się w życiu. No i wiele osób znakomitych przecież, czy byli agnostykami, czy praktycznymi ateistami, ale byli z ducha i z postawy personalista. Więc tutaj podobnie jest z wyrażeniem cywilizacja chrześcijańska. Jeśli się powie cywilizacja chrześcijańska, owszem, ona jest chrześcijańska dla chrześcijanina, bo religia chrześcijańska dopełnia jego wiedzę o człowieku. Prawda? Ale jeśli się powie gdzieś na forum, no to natychmiast osoby, które są agnostykami czy ateistami, protestują. On nie wierzy w Boga, on nie wyznaje, więc to tu mu się narzuca, próbuje mu się narzucić to czy tamto. Więc to są subtelne różnice, ale powtarzam, różnice realne i to trzeba mieć na uwadze. To trzeba również uwzględnić, bo w życiu społecznym spotykamy różne osoby o różnych postawach, a problem akceptacji i asensio, jak mówił Tomasz, czyli przyjęcia jako swoje poprzez akt wiary, uznanie treści zawartej w doktrynie za swoją, to jest, powiadam, mój osobisty akt. Akt osobowy, który, jak powiedziałem, dopełnia moje doświadczenie i zdobytą rozumem przyrodzonym wiedzę.
Serdecznie dziękujemy. Pan profesor Henryk Kiereś. Halo, bardzo proszę. Czas rozmów niedokończonych na antenie Radia Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze, dziewica Jan z Chicago. Bardzo serdecznie pozdrawiam ojca i panów profesorów, szczególnie profesora Jaroszyńskiego, którego niejednokrotnieśmy tutaj w Chicago gościli. No i czekamy, że może kiedyś znowu się nam coś takiego przytrafi. Mianowicie też w nawiązaniu do tego, co pan profesor powiedział odnośnie braku tych warunków egzystencji współczesnej rodziny, to tak nie do końca bym się troszkę zgodził, dlatego że ja jestem z pokolenia powojennego, zaraz powojennego i okazuje się, że wtedy rzadko było spotkać rodzinę gdzie z jednym dzieckiem, nawet z dwójką. Najczęściej to była czwórka, piątka, czasem szóstka dzieci, a warunki były nieporównywalne z tym, co widzimy dzisiaj. Nie było żadnych dodatków, prawda, 500+ i tak dalej. Wygląda na to, że te warunki, które tworzy rząd, czy udolnie, czy nieudolnie, to już nie będę komentował, one jakby nie spełniają na dzisiaj, nie spełniają tego założenia, z jakim są, z tego założenia. No drugą rzecz, którą chciałem podjąć, bo ja całej audycji nie mogłem słuchać, nie wiem, czy to wybrzmiało, mianowicie, czy jest słuszny pogląd, że cywilizację, zwłaszcza ta nasza cywilizacja, między innymi ta nasza właśnie cywilizacja białego człowieka, jakbyśmy ją ogólnie nazwali, ona się wypala, czy ona się nie przeżyła, czy jest możliwość, że tak powiem, naprawy tego, co, bo niewątpliwie idzie w złym kierunku, to zauważamy wszyscy. Czy jest możliwe, czy jest rzeczywiście taki trend, czy prawo, jakby, czy można to nazwać prawem, że ona się kończy, wypala, znika, czy jest możliwość też, jeśli tak, ewentualnej naprawy. To tyle, bardzo serdecznie pozdrawiam i Bóg zapłać.
Bóg zapłać, również pozdrawiamy. Pani Anię, dziękujemy. Bardzo proszę, pan profesor Piotr Jaroszyński.
Tak, bardzo dziękuję za pozdrowienia. Oczywiście to wielka była dla mnie radość, że mogłem odwiedzać rodaków właśnie w Chicago. To był taki czas, kiedy potrzebowaliśmy się nawzajem, żeby jakoś nie zatracić kontaktu z polskością i z Polską. Także bardzo proszę też pozdrowić naszych słuchaczy i uczestników. Jeśli chodzi o warunki, oczywiście, że to są sprawy bardzo delikatne. Ja tylko sygnalizuję, nawet w sensie statystycznym, że trzeba to mieć na uwadze. Zwłaszcza wtedy, kiedy rodzice, zwłaszcza czy członkowie rodziny, mają wielkie plany, ambicje i to nie jest tak prosto to wszystko razem ze sobą połączyć, także trzeba być realistą. Następnie, jeśli chodzi o właśnie, wie pan, to jest, się dotknął pan sedna, mianowicie personalizm, ponieważ osadzony jest na realnym rozumieniu człowieka jako właśnie osoby, bo mogą być różne teorie człowieka, ale człowiek i tak jest osobą. I właśnie ponieważ personalizm odkrywa i odsłania to, co w człowieku najważniejsze, w związku z tym ma tę niesamowitą zdolność odradzania się. Właśnie odradzania się. Dlatego ten personalizm, jak i w Polsce spotykamy jako coś, co stanowi dziedzictwo chrześcijaństwa, które nasz naród tak żywo przyjął, to poprzez ten personalizm jest ciągle wielka nadzieja, że on odżyje w innych krajach i wśród innych narodów. I my musimy mieć to poczucie właśnie, że nasza postawa względem chrześcijaństwa nie ma charakteru ani czysto prywatnego, ani nawet czysto narodowego, ale właśnie jako przeciwwaga ma znaczenie globalne, ale to w sensie pozytywnym, to znaczy takim, że społeczność świata rozpoznaje w sobie ludzi, osoby, a nie ludzi, trybiki w machinach, czy to biurokratycznych, czy jakichś systemów produkcyjnych. Także tutaj to jest naprawdę coś, co statystycznie może być nieduże, nawet możemy zapadać się, ale dopóki to w nas będzie żywe, to będzie miało zdolność tego promieniowania i rozsadzania się po innych krajach, narodach i nawet po całym świecie.
Dziękujemy. Halo, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie, szczęść Boże, ojcu i dwóm bodajże profesorom też. Przepraszam, nie mogłem słuchać od początku tej audycji. Chciałem jakby w następny powiedzieć, dlaczego się wypowiadam.
Zanim to, czy możemy poznać pana imię?
I powiem szczerze, Jan Wyszlowski, dlaczego się wypowiadam w tej chwili, w tej audycji? Najpierw od tego zacznę, bo mnie nurtują rzeczy, które są powiedziane, ale one nie przechodzą dalej, są nieuwewnętrzniane w działaniach ludzi, w postrzeganiach ludzi. Tylko krótko, żeby tego nie rozwijać, bo nie ma na to czasu. I teraz tak, pierwsza kwestia. Kobiety, które tam nam zrobiły to, co zrobiły i tak dalej, one twierdziły, że one tam mają naturę dziś, że oczywiście dla nich jest ważniejsza wolność, jak twierdzą. Natomiast paradoks jest tego rodzaju, choćby, to jest też uproszczenie, ale nie chcę rozwijać, ponieważ nie ma na to czasu. Paradoks polega na tym, że w wielkich billboardach natomiast brzmi miłość z natury. Druga kwestia, czyli już mamy sprzeczność, którą człowiek postrzegając nawet widzi namacalnie sprzeczne działanie jednej masy kobiet, tutaj z kolei billboard, który nam nakreśla zupełne przeciwieństwo, ale on nam tylko pokazuje pięknie w kolorze na billboardzie. Druga kwestia. Na przykład jest taka sytuacja. Kibice wyjeżdżają tam gdzieś z jakiegoś meczu. Jedzie ojciec prawdopodobnie niepijany na rowerze. Przewraca się, oni się śmieją. Jest atak słowny, wulgarny, ale tylko krótki tego mężczyzny. I teraz na co chciałem zwrócić uwagę, bo my z jednej strony mówimy, nie demonizujmy pewnych kwestii, ale z drugiej strony jest kwestia tego rodzaju, że pewnych rzeczy nie powinniśmy bagatelizować na tyle, na ile to od nas należy. Ja na przykład w tej sytuacji oczywiście zwróciłem się do modlitwy, bo tylko na to w takiej sytuacji uważam, że jak najszybciej trzeba zareagować. Ale na co chciałem zwrócić uwagę, żeby też nie rozwijać, powiedziałem jeszcze bym trzecią kwestię, ale na to chyba nie będzie czasu, są jeszcze słuchacze, którzy chcą zabrać głos. Na co chciałem zwrócić uwagę? W tym miejscu ta krótka kalumnia według mnie spowodowała przekleństwo tego miejsca. To było namacalne. Proszę zwrócić uwagę, że w tym samym miejscu było kilka zdarzeń, które były dziwne. Co najmniej dziwne. Dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Janie. Bardzo proszę, pan profesor Henryk Kiereś.
No tak, to można Szekspira zacytować. Prawda, dzieją się na świecie rzeczy, o którym się nawet waszym filozofom nie śniło. Więc tak, no to są takie doświadczenia różne, no, które zmuszają do refleksji, zmuszają do jakiegoś namysłu i do wyprostowania własnych myśli. Tak, no tyle miałbym do powiedzenia. Natomiast zwrócę uwagę na to, użył pan, przywołując tę kwestię billboardu i tej miłość z natury, na czym jest w czym tkwi sprzeczność, mianowicie w znaczności pojęcia natura, bo z natury natura jest no, zasadą powstawania i zmiany, tak ją myśl klasyczna określa, czyli to, co jest, działa w sposób niezmienny, jest, można powiedzieć, przyczyną powstawania bytów. Natomiast tutaj natura jest rozumiana w sposób przyrodniczy, prawda, w tych wszystkich feministycznych, jeśli dobrze zrozumiałem, działaniach, w sposób przyrodniczy, jako no, kontekstowe uwarunkowanie, że no, tak się dzieje, takie są determinacje, takie są skłonności czy preferencje i działajmy. No, to jest konsekwencja tego wielkiego kłamstwa, jakie niesie z sobą każda utopia, głosząc ostateczne wyzwolenie człowieka. Znieść wszelkie ograniczenia w imię wolności. To się określa mianem woluntaryzmu. A każdy woluntaryzm zakłada, że człowiek jest niewinny, że człowiek jest bezgrzeszny, bo no, jego działanie płynie z jego wolności, z jego wolnego wyboru. A tej wolności nie wolno naruszać, bo ona jest depozytem człowieczeństwa. No, i koło się zamyka i absurd się eskaluje. Prawda? I każdy może powiedzieć, że jest mężczyzną, choć jest kobietą, a będąc kobietą, że jest mężczyzną i tak dalej. Że ma takie preferencje, bo je ma, bo tak wybrał, bo tak postanowił. Więc to jest... Powiadam, jeśli się wyjdzie z wewnętrznej sprzeczności, no to, czyli z absurdu, no to on się eskaluje. No tak jak z aborcją, prawda? No aborcję dopuścić. Od kiedy? Od tego 2-3 tygodnie, 3-4, a dlaczego nie 5, nie 6, nie? A dlaczego nie po narodzinach dziecka, prawda? Odessać mu mózg bezboleśnie i ten. No więc takie to są konsekwencje absurdu.
Pan profesor Henryk Kieryś. Serdecznie dziękujemy. Hallo, bardzo proszę.
Szczęść Boże, ksiądz Korneliusz ze Szwajcarii.
Szczęść Boże.
Ja chciałem rozpocząć z krótkiej anegdoty, która starożytnej filozofii, którą też przytacza Cyprian Kamil Norwid w Milczeniu. Mianowicie starego Diogenesa Synopy zaprowadzono kiedyś do księgozbioru Akademii, a ten widząc tam zapracowanych starców, którzy przeglądali książki, czytali, dyskutowali, pytał ten Diogenes, kto by to byli ci starcy, co oni tam robią. A to usłyszał odpowiedź, to ci wszyscy, co szukają prawdy, oni szukają prawdy. A na to stary Diogenes mówi, dobrze, dobrze, a kiedyż oni będą mieli czas, kiedy będą mieli czas ją praktykować? I to taki był przełom filozofii helenistycznej, żeby zerknąć do rzeczy praktycznej wiedzy i praktycznej mądrości. Dzisiaj podobnie my szukamy tej prawdy wszędzie, gdzie się da. Jedni mówią, prawda, no w Nowym Testamencie, w chrześcijaństwie prawda was wyzwoli. Natomiast postmodernizm i wszystkie te nowe kierunki, nie, 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 prawda was zniewoli. Prawda? I to jest taka prawda, ta taka teoretyczna, nieosobowa, sceptycyzm i tak dalej. Chrześcijaństwo jest, prawda, osobiste świadectwo i trzeba je zaprawdę cierpieć. Edyta Stein powiedziała, kto szuka prawdy, szuka Boga. Czy on o tym wie, czy on o tym nie wie? I to jest jedno z podstawowych dzisiaj zagadnień filozofii, nie tylko teoretycznej, ale właśnie praktycznej, świadectwo prawdy. Jest troszkę zagubienie w tej dziedzinie. Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.
Dziękuję, księże Korneliuszu. Serdecznie pozdrawiamy. Bardzo proszę, pan profesor Piotr Jaruszyński.
Dziękujemy. To są takie fajne anegdoty, ale jak dociśniemy głębiej, to okazuje się znowu, że czemu wszyscy uciekają od prawdy w sensie teoretycznym? Teoretycznym to znaczy takim, że największą radość sprawia nam to, że jesteśmy w prawdzie. Czyli jeżeli widzimy rzeczywistość, to widzimy ją zgodnie z prawdą, czyli taką, jaką jest. Czy to jest mało? Czy my musimy od razu zamieniać to na jakieś cele praktyczne, na to, że otworzymy biznes czy fabrykę? No przecież to nie o to chodzi. Właśnie Grecy, na tym polega fenomen grecki, że oni odkryli wartość prawdy dla niej samej, która leży u podstaw całego życia człowieka, bo przecież wszystkie wartości i wszystkie nasze dążenia, nasze cele, jeżeli nie są prawdziwe, to są nic nie warte. Więc trzeba najpierw ustalić, odkryć, czym jest prawda o czymkolwiek, żeby przejść tu do działania, tam do wytwarzania, ale nie uciekać tak od prawdy jako prawdy. Dlatego też tutaj trzeba właśnie tych, którzy za bardzo nie orientują się w różnych typach prawdy, zaczynając od prawdy poznania ludzkiego, a kończąc na Bogu jako prawdzie, trzeba odnaleźć właśnie tę analogiczność prawdy, dzięki czemu zapanuje jakiś porządek w naszym życiu osobowym, że będzie wiadomo, co to jest prawda w sensie transcendentalnym, co to znaczy prawda w sensie artystycznym. To wszystko razem wymaga rozpoznania i uporządkowania. Inaczej to będzie wyrazem albo jakiejś logiki i pewnej orientacji właśnie, jaka jest prawda o poszczególnych porządkach naszego życia, po to, żeby przejść do działania, wytwarzania, albo zostać przy prawdzie wtedy, kiedy ktoś zajmuje się na przykład nauką i obdarza ludzkość swoimi odkryciami. Także tutaj, ponieważ było to nawiązanie do tematu głównego naszego spotkania, to postanowiłem jednak, że pewne rzeczy trzeba uporządkować i wyjaśnić słuchaczom zwłaszcza, żeby z tą swoją słowiańską naturą nie uciekali od razu w aktywizm. Najpierw nacieszyć się prawdą, prawdą pięknego wieczoru, pięknego poranka, prawdą piękna jeziora jakiegoś. No, nie musimy koniecznie patrzeć na jezioro pod kątem wody, którą zużyjemy na to, żeby powstała elektrownia atomowa, a może patrzeć na to, jakie ono jest piękne i zachować je dla kolejnych pokoleń. No, trzeba połączyć prawdę z pięknem. Jak już ktoś nie może wytrzymać i musi coś robić, to niech powiąże prawdę z pięknem i wtedy dajmy na to uspokoi się i innych, z innymi będzie potrafił się dzielić tym, co go tak zachwyciło.
Dziękuję. 20 minut po godzinie 23. Kondycja cywilizacji, prawdy i ducha. Na ten temat rozmawiamy w dzisiejszych rozmowach niedokończonych. Naszymi gośćmi są pan profesor Piotr Jaroszyński oraz pan profesor Henryk Kiereś. Halo, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Dariusz z Mościa, pozdrawiam ojca prezentatora i panów profesorów. Proszę Państwa, dzisiaj trudny temat, kondycja cywilizacji, prawdy i ducha. I tutaj się zastanawiam, jakiej prawdy i jakiego ducha. No to od tego trzeba zacząć, że prawda, że my jakby prawdę musimy poznać. Prawda musi być nam dana być poznać, bo my do prawdy jako sami nie dochodzimy. Prawda jest nam dana, żeby można było ją poznać. Ja tutaj dam za przykład przykład Szawła, Pawła, prawda? Gdy jechał na koniu, prawda, to on nie ściągnął Boga z nieba, aby Bóg mu się objawił, tylko to Bóg go zrzucił z konia, a nie Paweł ściągnął Boga z nieba, prawda? Czyli jest jakaś łaska, żeby poznać prawdę. A łaska i prawda i duch to są jedno. To zawsze musi być jedno. Więc jeżeli my mówimy o cywilizacji prawdy i ducha, to musimy mówić o takim normalnym poznaniu i sprawiedliwości ludzkiej. Bo jeżeli my tylko, prawda, mówimy, że tam jesteśmy religijni i że to prawda, religia nie zbawia, wiara zbawia. Religijność nie zbawia, sama taka pobożność też nie zbawia. Musi być przy tym wiara. A jeżeli dzisiaj nie ma tej cywilizacji prawdy ducha, bo ja jej nie widzę tak naprawdę, bo to tylko resztki jakieś pozostały, to została cywilizacja chciwości. Dzisiaj jest cywilizacja chciwości. Rząd chce posiadać władzę, ludzie chcą posiadać najlepiej pieniądze i to bez pracy, żeby jednym zabrać, drugim dać. Im więcej mieć, im więcej się bawić, tym więcej posiadać, tym więcej przynosi. To jest cywilizacja i ona przez to robi zamieszanie. Ale tak jak Jezus powiedział, nie ma nic ukrytego, co by nie było ujawnione. W końcu wyjdzie na jaw. Co jest prawdą, co jest duchem, a co jest naszą chciwością i właśnie przez to psucie trochę świata i naszego otoczenia. I tutaj ja bym trochę tutaj powiedział, bo któryś z profesorów powiedział trochę o gnostykach, że to tak by trochę jakby do mnie się odnosiło, bo ja uważam, że łaska od Boga, żeby poznać prawdę i poznać ducha, czyli poznać człowieka, kim naprawdę jest, że człowiek jest obrazem Boga, to oprócz łaski jeszcze potrzebny jest wysiłek. Czyli gnoza, tak jakby poznanie. Sama łaska plus nasz wysiłek. My musimy podjąć wysiłek, żeby poznać prawdę, poznać ducha. A dzisiaj nie widać prawdy, nie ducha. Dzisiaj wszystko widać. Religijność, postawy dobre, jakiś humanizm, prawda? Socjalizm widać wszędzie, ale nie widać prawdy i ducha. Mhm.
Panie Dariuszu.
Dziękuję z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Bóg zapłać. Serdecznie proszę, pan profesor Henryk Kiereś.
No, kolega Jaroszyński wspomniał o analogiczności prawdy w naszym codziennym doświadczeniu, gdzie prawda jest. No, jest zawarta w rzeczach i ma ona różne wymiary. Inaczej patrzy na konkretne byty filozof, których odkrywa prawdę w sensie transcendentalnym, czyli powszechnobytowym. Wszystko, co istnieje, jest racjonalne, jest poznawalne, a więc jest ucieleśnieniem prawdy. Prawdy, każdy byt istniejący jest ucieleśnieniem prawdy, aspektownym. Inaczej poznaje fizyk, inaczej chemik, prawda, inaczej biolog, inny poznaje inne prawa, w innym aspekcie rzecz ujmuje. Ale w każdym z tych przypadków dotarcie do prawdy, do przyczyn rzeczywistości, przyczyn bytu, czyli do prawdy, jest zwieńczone rozumieniem. A rozumienie jest najwyższym aktem poznawczym człowieka. I to jest, można powiedzieć, no, najważniejszy akt egzystencjalny człowieka. Poznać prawdę rzeczywistości, poznać, zrozumieć świat. zrozumieć otaczające nas byty, właśnie w sensie prawdy. I ta prawda przekłada się na prawdziwość wiedzy. Jeśli rozumiemy, wówczas operujemy wiedzą prawdziwą, jak powiedziano, i wtedy możemy działać. To otwiera nam pole do działania, ale kontemplacja, czyli rozważanie prawdy, dociekanie prawdy w bytach jest czymś fundamentalnym, podstawowym. Prawda? To jest ten, no. I pewnie Pan Jezus też mówi, Biblia mówi o rozpoznawaniu duchów. Prawda? To człowiek, to na człowieku spoczywa rozpoznawanie wszystkiego. Więc może prosić, dzisiaj, prawda, w dniu zesłania Ducha Świętego, może się zwrócić z prośbą i prosić o łaskę, oświecenia. I to jest naturalne dla chrześcijanina. Ale pamiętajmy, żeby nie mieszać porządków, nie mówić o wszystkim naraz, bo to wtedy wszystko wygląda ładnie, ale nikt nie wie, o co chodzi.
Dziękuję, pan profesor Henryk Kieraś. Na zegarach 26 minut po godzinie 23 następuje ten moment, aby podsumować czas naszego spotkania na temat kondycji cywilizacji, prawdy i ducha. O to słowo podsumowania poproszę pana profesora Piotra Jaruszyńskiego.
No, w moim przekonaniu nasze spotkanie miało swój rytm, swoją dramaturgię. I tak się naturalnie rozkręciło. Także to jest właśnie charakterystyczne dla takiej sytuacji, w której spotykają się ze sobą ludzie, którym zależy na tym, żeby pewne rzeczy głębiej rozumieć. I właśnie coś takiego się przełamało, bo my z kolegą profesorem Kieresiem jesteśmy filozofami, w związku z tym to jest nasz chleb codzienny, ale też otwarci jesteśmy na to, żeby ludzie, różni ludzie z różnych środowisk, na różnym poziomie wykształcenia, żeby ich też jakoś rozpoznać, zachęcić i potwierdzić, bo nie zawsze mieli warunki, żeby w tym kierunku właśnie się rozwijać. A okazuje się, że są tacy ludzie i to daje wielką satysfakcję. Natomiast jeśli chodzi o już sam temat, to oczywiście poruszaliśmy różne wątki, nie tylko prawdę czy ducha, ale to wszystko było w szerszym tle sytuacji, w jakiej znajduje się Europa, świat, Kościół, chrześcijaństwo. Więc wydaje mi się, że tak, z jednej strony to czasami mogło być za trudne, ale z drugiej strony taka jest rzeczywistość, jest trudno. A nie tak łatwo jest o tym mówić, bo można by oczywiście zająć się tym od strony psychologicznej czy socjologicznej, ale przypuszczam, że jednak w pewnym momencie byłoby trochę za płytkie, żeby nas pobudzić intelektualnie. A filozofia, właśnie filozofia klasyczna, ona jakby jest nieprzemijalna i ona ludzi intelektualnie wrażliwych i dociekliwych jest w stanie jakoś tak pobudzić właśnie do myślenia, czyli do pewnej aktywności, jaką charakteryzuje się tylko człowiek. Ani słonie, ani żyrafy nie kontemplują i nie dziwią się. A my się dziwimy i my cieszymy się, kiedy poznajemy prawdę i kiedy możemy z nią dzielić się z innymi, jak w naszym wypadku ze słuchaczami naszej audycji i tak dzielnie prowadzącym ojcem Dawidem. Także bardzo serdecznie dziękujemy za spotkanie. Szczęść Boże.
Bóg zapłać. Pan profesor Piotr Jaruszyński, kierownik Katedry Filozofii Kultury i Podstaw Retoryki Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Od słowa podsumowania serdecznie poproszę pana profesora Henryka Kieresia.
No cóż, powtórzę tylko, że temat trudny, wielowątkowy, bardzo złożony. Można jedynie było zasygnalizować pewne kwestie, rozpoznać, w jaki sposób osoby, które biorą udział w naszym dyskursie, ujmują to zagadnienie i pod jakim kątem na nie patrzą. no i podjąć próbę wprowadzenia jakiegoś porządku, pokazania, że no, przez cierpienie do wiedzy, jak mówili Grecy, trzeba jednak dokonać pewnego wysiłku intelektualnego, żeby zrozumieć kwestie, które się w dyskursie porusza, a następnie no, trzeba się zdobyć na odwagę respektowania prawdy tego, co poznaliśmy, respektowania, wdrożenia w życie nawet w stopniu heroicznym, bo no, życie człowieka na świecie jest pewną misją. Proszę spojrzeć na własne życie od tej strony. To jest pewna misja. Coś musimy w tym świecie no, w jakiś sposób wzbogacić ludzką kulturę. Każdy na swój sposób, zgodnie z zawodem, zainteresowaniami i tak dalej, ale jest to misja i u podstaw tej misji, jeśli ma ona być owocna, no, leży prawda i leży duch ludzki, który jest no, nieograniczony, a skierowany ku prawdzie i dobru.
Serdecznie dziękuję. Pan profesor Henryk Kiereś, wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu, wieloletni wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, naszym czcigodnym gościom. Bardzo serdecznie dziękujemy za tę porcję doświadczenia, wiedzy i połączenia zarówno teorii z praktyką. Bóg zapłać. Bóg zapłać również wszystkim radiosłuchaczom za współtworzenie, za zasłuchanie, za również telefoniczny udział w naszym dzisiejszym spotkaniu. Niech on owocuje, niech on również przekuwa się na to, abyśmy przyczyniali się do tego, aby ta kondycja cywilizacji, prawdy i ducha była na jak najlepszym poziomie. Tego sobie serca życzmy. Dziękuję za czas naszego dzisiejszego spotkania w ramach rozmów niedokończonych na antenie Radia Maria. Shh.